drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 31. niedziela zwykła. Niedziela, w której można przeżywać rocznicę poświęcenia Kościoła własnego. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Spotykamy się, można powiedzieć, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. To oczywiście 1 i 2 listopada, ale warto już dziś o tym pamiętać i dobrze się do tych dni przygotować. Początki uroczystości Wszystkich Świętych sięgają IV wieku. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku papież Bonifacy IV poświęcił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci Bogu Rodzicy oraz wszystkich męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników. Warto pamiętać, że po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że uroczystość Wszystkich Świętych obejmuje nie tylko świętych beatyfikowanych czy kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół. Jeśli widzicie wokół siebie wojny, nie przyzwyczajajcie się do nich. Narody pragną pokoju, zaapelował papież podczas międzyreligijnego spotkania modlitewnego organizowanego przez wspólnotę świętego Idziego w rzymskim Koloseum. Franciszek zaznaczył, że w tym roku modlitwa o pokój stała się wołaniem, ponieważ jest on poważnie naruszony, raniony i deptany. Ma to miejsce w Europie, czyli na kontynencie, który w ubiegłym stuleciu doświadczył tragedii dwóch wojen światowych. Ojciec Święty zauważył, że przeżywany przez nas obecnie czas jest szczególnie dramatyczny. Dlatego trzeba tym bardziej wznieść modlitwę do Boga, który zawsze słucha wołania swoich udręczonych dzieci. Nowy rok akademicki zainaugurowano w gdańskim seminarium duchownym w Oliwie. Uroczyste Gaudeamus zaśpiewało 32 studentów. Klerycy pierwszego roku odebrali indeksy, a wyróżniający się studenci nagrody. Droga do kapłaństwa w wielu przypadkach nie była prosta. Redaktor Anna Ręba spytała kleryków, czego oczekują od seminarium, dlaczego zdecydowali się na taką decyzję. W tej rozmowie zawarta jest także opinia księdza rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego i jednej z wykładowczyń teologii.
Grzegorz Zakrzewski, właśnie w seminarium mam funkcję redaktora czasopisma naszego seminaryjnego, Novello Olivarum. Pierwsze takie myśli o kapłaństwie pojawiły się pod koniec szkoły średniej, właśnie kiedy byłem w klasie maturalnej. Wtedy jeszcze nie miałem w sobie tyle odwagi, aby odważyć się i podjąć taką decyzję, dlatego zdecydowałem się na studia. Przyjechałem do Gdańska, tutaj do Oliwy i studiowałem przez 3 lata krajoznawstwo i turystykę historyczną. Wtedy to powołanie nadal, że tak powiem, odczuwałem bardzo mocno i już wiedziałem, że nie mogę uciekać przed Panem Bogiem. W końcu odważyłem się, podjąłem decyzję, wstąpiłem do seminarium w Gdańsku. Obecnie już jestem na 4. roku i mam nadzieję, że Pan Bóg będzie dalej prowadził i umacniał to powołanie.
Jakie są przedmioty na 1. roku, pamiętasz? Trzeba wszystkie zaliczyć, żeby przejść na 2. rok?
To znaczy, jeżeli ktoś wstępuje do seminarium, to musi przede wszystkim pamiętać, że to nie tylko formacja duchowa, ale tak jak ksiądz arcybiskup wspominał wielokrotnie, to także formacja intelektualna. To są przecież studia filozoficzno-teologiczne, do których wymagana jest zdana matura.
Tutaj... Wszyscy musicie tą maturę mieć.
Tak, bez wyjątków, ponieważ wszyscy jesteśmy afiliowani do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jesteśmy studentami, mamy indeksy i tutaj normalnie trwają też sesje egzaminacyjne, z tym wyjątkiem, że nie musimy udawać się właśnie do Warszawy, tylko właśnie mamy wykładowców tutaj właśnie w szeregach archidiecezji gdańskiej, którzy właśnie do nas przychodzą i tutaj właśnie uczymy się na miejscu, poznajemy filozofię, a następnie przez kolejne lata poznajemy teologię.
Jaki jest przedmiot na 1. roku seminarium najtrudniejszy? Jaki był dla Ciebie?
Przede wszystkim 1. rok to jest taki kontakt z filozofią, z czymś, co jest rzadko spotkane na jakichkolwiek innych kierunkach, czyli przede wszystkim metafizyka, ale także logika, antropologia filozoficzna. Tych przedmiotów było bardzo dużo i każdy niósł sobie pewnego rodzaju specyfikę. Było także bardzo dużo historii dotyczącej właśnie filozofii, ale także wstępu do filozofii. I to właśnie poznawanie różnego rodzaju właśnie poglądów, które panowały w świecie starożytnym, właśnie od Praktycznie od początków świata.
Jeżeli się nie zaliczy jakiegoś przedmiotu, to trzeba go powtarzać. Jest egzamin komisyjny, tak jak na świeckich studiach.
Przede wszystkim mamy sesję egzaminacyjną w wyznaczonym terminie. Jeżeli komuś się nie powiedzie, kolejnym terminem jest sesja poprawkowa. Zależy też, w którym semestrze, to też są różnego rodzaju właśnie terminy. Jeżeli się nie uda zdać sesji poprawkowej, wtedy jest egzamin komisyjny.
Co ci dały te pierwsze lata pobytu w seminarium?
To znaczy, myślę, że człowiekiem jestem takim samym, mam nadzieję, że nawet trochę lepszym. Przede wszystkim poprzez tę formację można zagłębić się w samego siebie. Można poznać właśnie, kim jestem, oczyścić swoje myśli, swoje sumienie, przybliżyć się do Boga i odkryć, co jest tak naprawdę ważnego w życiu. Że właśnie kto prowadzi, w sensie już od początku właśnie odczuwałem w swoim sercu takie Boże prowadzenie, że Bóg cały czas mi błogosławił i poniekąd poprzez właśnie poprzez drogę właśnie, którą wybrałem w życiu, mimo że czasami uciekałem od Pana Boga, to jednak zawsze moje spojrzenie ukierunkowywał tutaj właśnie w kierunku właśnie kapłaństwa, w kierunku seminarium. I to też właśnie tak pozwalało oczyścić samego siebie i właśnie wejść w głąb siebie. A jeżeli człowiek jest oczyszczony, wchodzi w głąb siebie, wtedy może jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Boga.
Nie można stać w miejscu, nie można się oglądać. No, trzeba iść za tym, co się kocha, za tym, do czego jest się powołanym. Cóż, wybrałem seminarium, ponieważ było mi to najbliższe. A to, że jest trudne, to wiem, ale życie to są ciągłe wyzwania.
Kiedy podjąłeś decyzję o wstąpieniu do seminarium?
Ja podjąłem decyzję już 10 lat temu, po pierwszej komunii. Wtedy miałem 9 lat. Natomiast są u nas tacy, co podjęli decyzję na przykład rok temu.
Teraz ile masz lat?
Teraz mam 20 lat.
Skąd u takiego młodego mężczyzny takie przekonanie, taka pewność, że to jest twoja droga?
Bywali święci jeszcze młodsi ode mnie, także wiek nie jest tu najistotniejszy.
Na początku jest rozmowa z rektorem i ona w zasadzie wystarcza.
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego ksiądz Krzysztof Szerszeń.
Przez pierwszy okres są głównie zajęcia takie wprowadzające, żeby trochę podciągnąć również tą ogólną wiedzę religijną, żeby też rozeznać tą swoją drogę, czy to jest to, do czego Pan Bóg mnie powołuje. A z tego, co pamiętam, to i przecież trzeba zgłębiać trudną filozofię, a potem teologię, przecież też niełatwą.
Filozofia, teologia, logika, niezaliczenie jakiegoś przedmiotu skutkuje niestety usunięciem, czy dajecie tak zwaną drugą szansę?
Myślę, że ten pierwszy rok jest taki bardzo spokojny. Tych przedmiotów, tych wykładów nie jest aż tak dużo. To jest zaledwie 3 dni w tygodniu i to raczej nie są jeszcze przedmioty typowo filozoficzne. Logika, inne przedmioty filozoficzne przychodzą na drugim, trzecim roku. Potem na tych wyższych latach będą przedmioty już typowo teologiczne, związane choćby właśnie trudne nazwy, eschatologia, eklezjologia, ale to wszystko jest potrzebne, żeby ten młody człowiek, który ma zostać księdzem, również miał wiedzę.
Nazywam się Dorota Dźwig, jestem teologiem, dogmatykiem, może to dziwnie brzmi, że to kobieta i teolog. Wykładam w seminarium gdańskim, uczę w trzecim liceum ogólnokształcącym w Gdyni.
Oj, to szczęście mają i uczniowie, i studenci. Ja się cieszę, że pani gości w naszej audycji.
No są ciekawe, że tak powiem, osobowości indywidua, dlatego że są chłopcy po maturach, są chłopcy po studiach, są chłopcy, którzy są po 3 latach studiów i nawet tacy, którzy są blisko środka życia, czyli przed 40.
Też tacy się tutaj trafiają.
Teraz na tym roku, na roku zerowym jest Tomek z Torunia, który właśnie jest również nawet teologiem. Był katechetą, pracował w innym zawodzie również, więc odkrywają swoje powołania, przynajmniej próbują to odczytać w jakimś kluczu Bożego wezwania, że tak powiem, nie? Że to o coś może chodzić. Natomiast w tym roku jest połączone właśnie, jest taka kompilacja, mamy dokładnie tak jak pani mówiła, 5 chłopców czy powołań z diecezji i naszej gdańskiej, 6 z diecezji toruńskiej.
Tytuł pani wykładanego przedmiotu brzmi?
Teologia dogmatyczna i na roku propedeutycznym to jest wprowadzenie w chrześcijaństwo, tak bym powiedziała.
To im sprawia trudność? No, czy oni mają jakieś podstawy?
No właśnie na tym chodzi o to, by wyrównać powiedzmy tą wiedzę religijną, bo tutaj chyba o to by chodziło. Czyli jest katechizm Kościoła katolickiego, jest Sobór Watykański II, no są takie interpretacje Pisma Świętego, no takie powiedziałabym przekrojowo i jakieś akcenty filozoficzne, jak są potrzebne, i literatura, bo to można odwołać się do różnych. Natomiast no, bazujemy na tym, że coś jednak wiedzą. No nie są na pewno ignorantami. tak nie można powiedzieć, bo myślę, że skoro tam już zaczęli myśleć na jakimś etapie swojego życia o tym, żeby wstąpić do seminarium, no to jakaś coś musieli wiedzieć, przynajmniej, że to jest Kościół katolicki, a nie na przykład jakiejś innej nominacji. No więc coś wiedzą i tutaj chodzi o to, żeby jakoś ich tam bardziej wprowadzić w taką atmosferę współmyślenia teologicznego, a że teologia nie może być odseparowana od innych dziedzin, więc staram się tak interdyscyplinarnie. I wtedy się budzą bardzo ciekawe ich pytania. Zwłaszcza widać to po semestrach, na zakończenie semestru. I są zainteresowania bioetyczne, i biomedyczne, i literackie, i teologiczne stricte, i moralne. Myślę, że bardzo dużo pytań i współmyślimy. Ja nie traktuję ich jako odbiorców moich wiadomości, bo nie mam monopolu. Natomiast chcę, żebyśmy się razem pochylali, jak to się mówi, językiem kościelnym, czy rozsupływali pewne problemy, starali się poszukać, tak jak to się powinno robić na uniwersytetach, czyli jest problem oświetlony z różnych możliwych stron.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Bal Wszystkich Świętych, wieczór uwielbienia czy konferencja o świętych. W archidiecezji gdańskiej przygotowano w tym roku ogrom propozycji spędzenia ostatniego dnia października. Różnych inicjatyw zorganizowanych pod wspólną nazwą Holy Wins, czyli Święty Zwycięża, jest coraz więcej. O samej idei Holy Wins i o świętych Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z księdzem Piotrem Nadolskim z ruchu Światło Życie archidiecezji gdańskiej.
Jest to w jakimś sensie alternatywa, ale jest to przede wszystkim propozycja, która jest jakby pozytywną propozycją, nie taką alternatywą na zasadzie, że jak coś jest złe, no to my zrobimy teraz coś dobrego. Bardziej widziałbym, że Holy Wins, czyli Święty Zwycięża, to jest jakby ta promocja tak naprawdę wartości święta, jakim jest uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tej wartości, która wypływa z takiej naszej chrześcijańskiej radości, że bycie świętym to jest coś pięknego, coś radosnego.
Można powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej w naszej archidiecezji jest propozycji, jak spędzić ten dzień?
Myślę, że tak, że coraz więcej parafii, różnych wspólnot organizuje takie wydarzenie, właśnie taki wieczór uwielbienia, adoracji, modlitwy połączony z konferencją, więc to się na pewno rozwija i fajnie, że takie miejsca są też na mapie w naszej diecezji.
No właśnie, co takiego się dzieje? Co to są za spotkania?
Najczęściej te spotkania są połączone z Eucharystią, z konferencją taką tematyczną, taką konferencją, która ma właśnie pokazać to, że świętość jest czymś takim naturalnym, normalnym i jest właściwie takim pięknem dla życia chrześcijańskiego, jakimś celem, do którego dążymy, by trochę też odczarować to, że świętość to jest coś bardzo odległego, ale że to może być coś bliskiego. No te spotkania często związane są z adoracją, z agapą, z takim wspólnym też byciem, spędzeniem czasu.
Dążyć do świętości też trudno.
Pewnie nie jest to łatwe, ale ja bynajmniej z księżmi, z kolegami w tym roku organizuję też Holy Wins i mamy taki podtytuł Droga Niedoskonałych. Bo rzeczywiście myślę, że to jest jakiś rodzaj świętości, że jesteśmy niedoskonali, ale jesteśmy na drodze i teraz jakby świętość nie bierze się z nas, ale bierze się z racji na to, że wpatrujemy się w Chrystusa i mówimy Mu nasze tak pomimo naszych upadków. Więc w takim sensie myślę, świętość jest czymś bardziej nam dostępnym, realnym i nieodległym.
Jak sobie szukać świętych takich przewodników?
No myślę, że to zależy, nie? Każdy jakoś indywidualnie pewnie poszukuje jakiegoś świętego, który jest jego patronem. No myślę, że pewnie dla nas ludzi współczesnych najbardziej przemawiają tacy święci, którzy są nam współcześni, no bo w nich jakby widzimy siebie, widzimy te problemy, trudności, z którymi my się mierzymy. Pewnie ci średniowieczni, starożytni święci są nam bardziej odlegli, ale z drugiej strony ich jakiś pewnie heroizm życia też może być czymś dla nas ciekawym, atrakcyjnym w takim sensie jakiegoś radykalizmu życia i pragnienia świętości.
Który święty jest księdzu najbliższy?
No mi akurat święty taki, który jest mi bliski, to mój patron Piotr. Chociaż to jest bardzo odległy człowiek w takim znaczeniu wieków, prawda, z apostolskich czasów, ale jest mi bliski, bo odkrywam, że jakoś jego historia życia jest trochę moją historią. Upadków, powrotów do Pana Jezusa, upadków, powrotów jakiejś gorliwości, czasami słabości, więc ja w nim się jakby widzę jak w lustrze.
Święci pomagają?
Pomagają zdecydowanie. Ich orędownictwo jest, myślę, przeogromne i sam tego w życiu nieraz doświadczyłem. Myślę, że czasami proza życia sprawia, że o tym zapominamy, nie? Że bardziej wpatrujemy się w to, co jest ziemskie i pokładamy jakąś ufność w sobie. Dlatego pewnie Kościół daje nam co roku to święto wszystkich świętych, byśmy na nowo te nasze oczy wznieśli w górę i trochę tych świętych, którzy są może wysoko, sprowadzili też do takiego naszego życia, nie?
Bliżej. A ze mną w studiu już oczywiście Piotr Pietrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie.
Serdecznie witam, oczywiście.
Zastanawiam się, gdzie powędrujemy tym razem z redaktorem Pietrowskim, a powędrujemy na pewno nawet do Peru, ale to za chwilę kilka, ale zaczniemy od świadectwa.
Może na koniec. No.
Na koniec, dokładnie. Dobra. O posłudze w duszpasterstwie rodzin. Takie spotkania odbywają się cyklicznie i to jesienne spotkanie formacyjne dla małżeństw i osób posługujących w poradnictwie rodzinnym już się odbyło w parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio na gdańskim Ujeścisku. Jakie efekty tych spotkań?
Przyznam Państwu szczerze i Tobie też, Andrzeju, że trochę mam zawsze problem z tym poradnictwem rodzinnym. Tak, bo to jest taka dla mnie zapomniana trochę formacja.
A jednocześnie bardzo potrzebna?
Dokładnie, no właśnie o tym chciałem powiedzieć. Zapomniana w sensie takim, że u nas, czy w nas się rodzi taka potrzeba wtedy, kiedy mamy stanąć na ślubnym kobiercu, jak to się mówi, a potem no, dziękujemy Państwu bardzo, nie?
A potem jakoś to będzie.
Tak jest. Potem jakoś to będzie, a jest różnie. Każdy z Państwa o tym wie, że jest raz słońce, czasem jest burza, ale po tej burzy zawsze i tak wychodzi słońce, więc warto o to słońce dbać i z tej pomocy, z tej rady korzystać, bo to jest nie tylko właśnie rada na ten czas, o którym wspomniałem, ale też właśnie na te takie pochmurne chwile i o tym była rozmowa, jak właśnie to
pielęgnować.
Może częściej bym widział rolę jednak tego, żebyśmy się o tym dowiadywali. Temu też ten tekst służy, także
i temu też
Państwo możecie tam szukać pomocy.
I to też przypomniał metropolita gdański, przypominając rolę doradców życia rodzinnego. Jeśli będziecie doświadczać trudności, to właśnie to jest waszą misją w sytuacjach trudnych czy beznadziejnych świadczyć o Chrystusie. Ogromna odpowiedzialność jednocześnie tego zespołu całego.
No tak, i ogromna praca też tych ludzi. To nie jest tak, że to się ktoś raz na całe życie tego nauczył.
Za nami tydzień modlitw za misjonarzy, ale myślę, że o tych osobach powinniśmy myśleć przez cały rok i wspierać różnego typu dzieła. Niedziela misyjna, która tydzień temu się rozpoczęła i ten tydzień misyjny, który trwa do dzisiejszej niedzieli, to jest wezwanie do takiego bycia świadkiem po prostu. I to nie tylko w Polsce, w gdańskim kościele, ale na całym świecie.
Też, ale właśnie chciałem w drugą stronę powiedzieć. O. Że tam, gdzie jesteśmy w pracy, tam, gdzie codziennie otwieramy rano drzwi, gdzie widzimy innych ludzi, tam powinniśmy też przyjść z Ewangelią. Może nie tak zupełnie wprost, bezpośrednio, ale może poprzez uśmiech, dobre słowo. Może tak.
Też. Metropolita Gdański zainaugurował w Archikatedrze Oliwskiej nowy rok akademicki w Gdańskim Seminarium Duchowym. O tym też Państwu już mówiliśmy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz i chciałbym poprosić Cię, Piotrze, o krótkie rozwinięcie. Przywołując bohatera Ewangelii, o Ewangelii mówiliśmy, człowieka zamożnego i sytego, metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda przestrzegał przed odrzuceniem Boga na rzecz wygodnego życia. To oczywiście kierował do młodych ludzi, którzy zdecydowali się na pójście drogą Chrystusa, wcale niełatwą na dzisiejsze czasy, ale myślę, że to odrzucenie Boga na rzecz wygodnego życia dotyczy również nas, śmiertelników, zwykłych po prostu kowalskich.
No to widać coraz częściej też i w tym, co się dzieje, w prośbach o apostazję wręcz. Ale też no w ogóle ten świat taki jest, że on o tym zapomina. Ja znowu w drugą stronę, Andrzej. No ja myślę, że
to jest nasza rola, podejrzewam.
Tak. nie tylko dzisiaj, ale zawsze, jak się tu spotykamy. Bo myślę, że metropolita też chciał powiedzieć tym młodym mężczyznom, którzy postanowili tak swoje życie pokierować i w tym kierunku podążać, że to też nie będzie takie siedzenie w wygodnym fotelu, pukanie palcem w biurko i przyjmowanie wiernych w kancelarii. To jest często też robota taka nawet fizyczna, bo trzeba wybudować kościół, trzeba iść do ludzi, trzeba im służyć i jest to wyzwanie. Także do tego się trzeba przygotować i świetnie wydaje mi się, że to już teraz te studia to 7 lat. Czyli można naprawdę się do tego przygotować i z samym sobą to przepracować.
A my musimy się modlić za święte powołania kapłańskie, bo wielu kapłanów odchodzi. Są w domu Ojca. To tytuł twojego tekstu i tutaj zachęcam państwa, bo Piotr przypomniał tych, którzy w ostatnich 12 miesiącach odeszli. Mówię o duchownych. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy modlili się o nowe święte powołania. Zachęcam do tego państwa, do tego tekstu państwa, ale jak już mówimy o parafiach i budowniczych tych parafii, tych, którzy czasami nie tylko modlą się i trudzą słowem, ale też i czynem, bo bardzo konkretnie włączają się w też akcję budowy świątyń, to odwiedziliście ostatnio parafię świętej Urszuli Leduchowskiej w Gdyni-Chwarznie. Ciekawa parafia bardzo. I też ciekawa architektura, bo tak czasami mam wrażenie, że przyglądając się niektórym świątyniom, zastanawiam się, dlaczego one taką formę przybrały albo tak wyglądają, a ta akurat w Chwarznie ma przypominać ręce złożone do modlitwy, czyli to, co jest ważne w życiu człowieka.
No dokładnie i to myślę, że też jest plusem tego zadania, które się podjęliśmy ponad 2 lata temu, jak zaczęliśmy po jakiejś dłuższej przerwie opisywać na nowo parafię naszej archidiecezji, żeby też wskazywać na architekturę. Ona oczywiście jest z kościołem włączona od samego początku, jak tylko on przyjął też taką formę, może nie tyle hierarchiczną, co instytucjonalną, że zaczęły powstawać miejsca właśnie modlitwy, tam gdzie odprawiano Eucharystię. I też są oczywiście tutaj ślady tego, jak nasza kultura, jak cywilizacja się kształtuje. Myślę, że w ostatnich latach czy dziesięcioleciach jest bardzo dużo takich kościołów, w których architekt miał bardzo ciekawy pomysł i dlatego też o tej parafii wspomnieliśmy.
Mówiliśmy o rozpoczynającym się roku akademickim studentów Gdańskiego Seminarium Duchownego, ale też no już nie rozpoczęli, bo już trwa rok szkolny. I ciekawa szkoła, do której też warto państwa zachęcić, Zespół Szkół Katolickich imieniem świętego Jana Pawła II w Gdyni.
Szkoła publiczna.
Szkoła publiczna, właśnie, katolicka i publiczna jednocześnie. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, ale też dzieci, które się tam uczą, z księdzem profesorem Wojciechem Cichoszem, który jest dyrektorem od chyba 30 lat już tego miejsca. I rzeczywiście stworzył coś wyjątkowego. Połączył to sakrum z profanum, tak trochę prowokacyjnie.
Dokładnie, szkoła to też jest dzieło parafii, więc pozdrawiamy księdza Sławomira Decowskiego też przy okazji, bo to jest organ założycielski. Właśnie, to się zaczęło, tak jak wspomniałeś, od parafii, czyli to, co od wieków też powstawało przy parafiach, czyli właśnie szkolnictwo. Mieliśmy zawsze takie wyobrażenie, pewnie większość z nas, że to taka była siermiężna ta szkoła trivium, quadrivium i nauczyli go pisać, czytać i w świat. A tutaj mamy do czynienia ze szkołą, która ma bardzo ciekawy pomysł i przede wszystkim etos nauczania. Odeślę do tego tekstu, co prawda nieskromnie się chwalić, ale to mój tekst. Bo tam jest bardzo ciekawe motto tej szkoły i spróbowałem to właśnie od tej strony opisać, jak to działa w praktyce i jak ci, którzy tą szkołę kończą, potem właśnie idą w świat.
No właśnie,
niczym misjonarze.
Niczym tak misjonarze. Gdyński katolik z 30-letnią historią jest szkołą, w której wiele się wydarzyło, ale też spośród absolwentów wielu kontynuowało edukację na prestiżowych uczelniach, w tym również zagranicznych. Zdobyli niezbędne wykształcenie i umiejętności do podejmowania w życiu prac ciekawych i o ważnym charakterze. A wśród absolwentów gdyńskiego katolika jest Jan Sławiński, dziennikarz i komentator sportowy na przykład.
Dokładnie tak.
Ale to tylko jeden z wielu fantastycznych ludzi, którzy tą szkołę skończyło. Pozdrawiamy wszystkich absolwentów Gdyńskiego Katolika
i uczniów
i nauczycieli
tak
oczywiście.
Jest, przede wszystkim.
No i cóż jeszcze przed nami, Piotrze? Chyba coś będzie się działo w listopadzie. Oczywiście wszystkich świętych do tego Państwa nie musimy zachęcać, choć zachęcamy do tego, żebyście podejmowali taką refleksję i nie spieszyli się, bo 1 listopada to nie jest czas, w którym mamy tylko odwiedzić wszystkie miejsca, gdzie pochowani są nasi bliscy,
zapalić świeczkę
i uciec. Tylko podjąć pewną refleksję, co wcale nie jest dla dzisiejszego człowieka takie łatwe.
No, będzie dużo okazji. Przypomnę, że na pewno będą Halloweensy. Już tak zangielszczę to, czyli święto wszystkich świętych w takiej formule adoracyjnej. Pewnie bale świętych też się znajdą. Gdzieś pewnie głównie w szkołach katolickich tam się objawią. No i pewnie będzie okazja też do tego, żeby może pomyśleć o swoim patronie. A ty powiedziałeś o listopadzie, to od razu mi się przypomina, że przecież tam jest taka jedna święta, która co roku jest w tym listopadzie.
A to mówisz o świętej Urszuli Leduchowskiej?
Nie. Ale to, co się dzieje u świętej Urszuli Leduchowskiej.
A Cecylia?
Tak.
A no właśnie, no i przegląd dziecięcy z hol.
Tak jest, więc tutaj prosimy wszystkich opiekunów z hol i tych, którzy tam śpiewają, żeby się zainteresowali właśnie tym przeglądem, który ma już taką wieloletnią renomę i tam naprawdę można się zaprezentować z materiałem i nie jest to wcale takie łatwe zadanie.
19 listopada odbędzie się 12. Ceceliada właśnie w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, to musicie zajrzeć do najnowszego gościa niedzielnego, Gdańskiego oczywiście. No i jeszcze o misjach dla młodzieży, bo mówiliśmy o tym, że ten tydzień misyjny się kończy, ale siostry ze Stowarzyszenia Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego organizują 3-tygodniowy wyjazd do Peru. I propozycja skierowana jest do ludzi w wieku od 18 do 30 lat.
Tak jest. Jest ta propozycja, tak jak powiedziałeś, 3-tygodniowa, ale też jest wersja ekspres. 7 dni. I myślę, że możemy spróbować, chciałem powiedzieć, swoich sił. To pewnie też, bo to wyzwanie.
Wyzwanie, bo wolontariusze mają się wybrać do najuboższego miejsca dzielnicy Limy.
Dokładnie i też samo wyzwanie, bo to jest przecież miejsce, które jest położone dość wysoko, to góry, więc fizycznie też się trzeba przygotować, ale siostry tu zapowiadają, że też przygotują od strony takiej praktycznej, czyli jest kurs języka hiszpańskiego. Nie jest obowiązkowy, ale ci, którzy byli w Ameryce Południowej czy Łacińskiej, wiedzą, że to jest praktycznie niemożliwe tam funkcjonowanie bez znajomości tego języka, pomimo tego, że niby wszyscy znają angielski, ale hiszpański jest podstawą. Bardzo ciekawa inicjatywa i może to jest dla niektórych ta droga właśnie.
Zachęcamy Państwa, jeśli chcecie więcej na ten temat poczytać, dowiedzieć się, zajrzyjcie do najnowszego numeru Gościa Niedzielnego części gdańskiej. Piotr Piotrowski był z nami. Bardzo Ci dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli.
I na koniec jeszcze jedna informacja. W drugą niedzielę listopada Kościół obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będzie przeżywany pod hasłem Solidarni z Ukrainą. Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan w tym kraju. 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym odbędzie się 13 listopada. Najbiedniejsi schronienia szukają w parafiach i klasztorach. Chcemy tam dotrzeć, a miejscowym księżom i siostrom zakonnym dać do ręki chleb, którym podzielą się z potrzebującymi, jak czynili to wcześniej w Iraku i Syrii, zapowiedział w przekazanym komunikacie ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W jego ocenie inwazję Rosji na Ukrainie można przyrównać do tego, co działo się na Bliskim Wschodzie. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Wraz z Julią Baranowską życzymy Państwu pięknej niedzieli. Szczęść Boże, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.